Witajcie, kochani. Mamy taki nietypowy okres w naszym kalendarzu. Pierwszy tydzień minął, jesteśmy już w drugim tygodniu nowego roku i pewnie jeszcze słyszymy ciągle wszystkiego dobrego w nowym roku, wszystkiego najlepszego. Sami być może mówimy w ten sposób. I trochę chciałem poruszyć temat życzeń jako takich. My jesteśmy tacy bardziej duchowi, więc być może zamiast wszystkiego najlepszego używamy trochę innych zwrotów. Ale czy nieprawdą jest, że często życzymy sobie rzeczy? Na Sylwestra, prawda? Wigilię, urodziny i jakieś może inne okazje, ale zwykle to są jakieś świąteczne, jakieś ważne wydarzenia w naszym życiu. Jestem ciekaw, jakie wy otrzymywaliście życzenia. Czasami to są takie długie, ja dostaję od krewnych, niektórych dostaję takie długie życzenia z jakimiś emotkami. Rymują się czasem się nie rymują. I myślę, że to, że składamy sobie życzenia, to dlatego, że może to nie tylko kulturowa sprawa, bo wszyscy to robią i mi też wypada, ale ponieważ mamy takie dobre pragnienia w stosunku do ludzi bliskich albo ludzi, których jakoś znamy. Mamy w sobie takie życzenia, żeby dobrze się im działo. To też jest związane z tym, że zależy nam na nich, że chcielibyśmy widzieć, że są właśnie w dobrym stanie, że darzy im się, że mają się dobrze. I jak sprawdzałem swoje życzenia z tego roku, to widziałem tam takie rzeczy, że życzymy sobie wszystkiego najlepszego, szczęścia, wszystkiego dobrego, wszelkiej pomyślności, powodzenia, spełnienia w życiu osobistym i zawodowym, sukcesów, zdrowia. Kiedy jest tam zdrowie, to często jest, bo to jest najważniejsze, taki zwrot widziałem, z czym nie do końca się zgadzam. A właśnie my, tacy bardziej duchowi znajomi, wysyłają mi życzenia Bożego błogosławieństwa, bliskości z Bogiem, realizacji Bożej woli i Jego planów dla mojego życia, obfitego życia, aby towarzyszyły mi miłość, łaska, pokój. I pewnie jakoś tam macie podobne? To możecie podnieść rękę, jeśli ktoś ma podobne? Tak. Kilka osób nie ma, ale większość rzeczy ma. Życzę wam wszystkiego najlepszego, tak. I czasami mam wrażenie, że jak życzymy, to tak z automatu, że one są, nie wiem, czy taką frazę znacie, pobożne życzenia. I w kościele, jak się ktoś mówi pobożne życzenia, to chyba takie Boże, tak? Nie. Pobożne życzenia w naszym języku znaczą takie trochę niezwiązane z rzeczywistością. Takie tak po prostu, bo wypada. A czasami wydaje się, że jak życzymy komuś czegoś, szczególnie tym najbliższym, życzę ci, żebyś się nauczył dobrze grać na pianinie, to kiedy mówię to mojej córce czy mojemu synowi, to prawdopodobnie zachęcę go albo zapiszę, umożliwię mu tą grę na pianinie, może kupię pianino albo zapiszę go do szkoły. Coś takiego. Więc czasami jesteśmy zaangażowani w realizację życzeń. I takim najbardziej znanym życzeniem ze Starym Testamencie, tak mi się wydaje, że najbardziej znanym, jest tak zwane błogosławieństwo Aarona albo Aaronowe. I spróbuję teraz to pokazać. Pan przemówił do Mojżesza tymi słowami: przekaż Aaronowi i jego synom, synów Izraela będziecie błogosławić w taki sposób. Niech ci błogosławi Pan, niech cię strzeże, niech Pan rozjaśni nad tobą swoją twarz i niech przychylny ci będzie. Niech ku tobie skieruje Pan swój wzrok i niech zawsze darzy cię pokojem. Tak właśnie będą wzywać mojego imienia nad synami Izraela, a ja będę im błogosławił. W niektórych kościołach w zasadzie co nabożeństwo, co niedziela, to te słowa padają z zamównicy jako takie właśnie życzenie do uczestników. I błogosławieństwo to w ogóle jest właśnie błogosławić, dobrze mówić, dobrze życzyć. To widać dobrze w innych językach, tam czy w łacinie, czy w jakichś takich łacińskich językach. Szczęścić, życzyć szczęścia, darzyć, wyrażać życzenie, wyrażać wdzięczność. W ogóle błogosławieństwo jako takie jakbyśmy takim trochę jest naszym słowem kluczem, prawda? Niech Bóg cię błogosławi. Błogosławię cię, Panie. Jestem błogosławiony. Używamy tego słowa, czasami może rozumiejąc, wkładając tam różne znaczenia. Na przykład jestem wdzięczny, albo jesteś niezwykły, błogosławiony jesteś, Panie. No tak jest i tutaj nie chodzi, żeby teraz walczyć z jakimś językiem chrześcijańskim, ile żeby rozumieć coś, co się mówi i żeby to nie były pobożne życzenia, pobożne błogosławieństwo. Patrząc na ten fragment, widać, że Bogu zależy na kilku rzeczach. Znaczy, w ogóle patrząc na to, że to Bóg życzy, że to Bóg chce, żeby to brzmiało nad Jego ludem, widać, że to jest naszą ich potrzebą. Przekładam to, że to też naszą. Jest potrzeba bycia strzeżonym, potrzeba tego, że widzimy to w naszym życiu, prawda, że potrzebujemy jakiegoś takiego pomyślności, że chcielibyśmy, żeby nam się wiodło dobrze. To rozjaśnienie twarzy nad Boga, nad nami będzie oznaczało gdzieś bliżej, bliskość, że On jest, wiecie, jasną twarz czasami mamy, kiedy kimś się cieszymy. Prawda? Tak się mówi, że z rozjaśnioną twarzą tam zwrócił się, bo coś dobrego usłyszał ktoś. Więc bliskość Pana, przychylność Pana jest czymś, czego potrzebujemy. Uwagę naszego Króla potrzebujemy. Chcielibyśmy to widzieć i też to obdarowanie pokojem, że to ma znowu wiele więcej szalom, więcej znaczeń niż tylko, że mam spokój duszy, że mam spokój sumienia. To jest cała ta harmonia mojego życia. Notabene, tak mówię, potrzebujemy tego, potrzebujemy, a być może niektórzy z was mieli myśli, czy my tego już nie mamy? Czy w Chrystusie nie doświadczyliśmy już przychylności i doświadczamy jej dla nas? Czy w Chrystusie, dzięki Duchowi Świętemu, nie doświadczamy ochrony, tego, że nas On strzeże? Czy nie Jego wzrok jest skierowany na swoje dzieci? Więc tak tylko rzucam taką myśl, że pewne rzeczy, o których pragniemy, one już są dla nas. Już Bóg wyraził swoją opinię, już zrobił coś dla nas. Notabene jeszcze taka mała dygresja. Ten fragment, ta modlitwa jest jednym z najstarszych, czy obecnie, tak jak gdzieś tam wyczytałem, najstarszym fragmentów Pisma zachowanym na tak zwanych srebrnych zwojach. Odnaleziono to w latach chyba 1979, gdzieś koło Jerozolimy. I najstarszy fragment Pisma, VI wiek przed naszą erą, taki zachowany do tej pory. Kopaliska trwają, więc może coś się będzie zmieniać. Ale taka okazja, że to ten właśnie fragment jest tym najstarszym zachowanym fragmentem Pisma Świętego. A czego tak było, że w Starym Przymierzu tak kapłani mieli mówić do Izraela? A jak w Nowym Przymierzu, czego życzy nam Bóg? I czytając listy, pewnie często tam widzicie takie zdanie, apostoł Paweł lubił tą frazę, łaska i pokój. I w różnych tłumaczeniach tam jest wam, łaska i pokój wam, albo niech będzie waszym udziałem łaska i pokój. Krótko mówiąc, gdzieś są tam jeszcze takie słowa może wrócę jeszcze do tego, że gdybym chciał powiedzieć krótko, czego Bóg życzy nam w Nowym Przymierzu, to życzy nam siebie samego. Życzy nam Jezusa, życzy nam Ducha Świętego, Jego pełni. A gdyby mówić dłużej, to tak ogólnie do ludzkości, w tym nowym czasie Nowego Przymierza Bóg życzy nam, ludziom, powrotu do siebie, tego, aby zajaśniał nam Chrystus w naszym umyśle, w naszym sercu, aby każdy człowiek zaufał Mu i przyjął Jego ofiarę za grzechy. Życzy nam, pragnie, abyśmy stali się Jego dziećmi. To są te życzenia tak dla całej ludzkości. Możemy śmiało, może niekoniecznie używać niech Bóg ci błogosławi, niech zajaśniejecie Chrystus, bo to nie do końca będzie zrozumiałe. Ja mówię do was, znacie Pismo, gdzieś już jesteście w tym klimacie i nie tylko znacie hasła, ale rozumiecie coś za nimi, słowa, ale rozumiecie, co się za nimi kryje. Ale możemy być pewni, że to są Jego pragnienia, życzenia dla ludzkości. I znowu wracając, skoro to są Jego pragnienia, i to jest oczywiste, to znaczy, że tego potrzebujemy, tego oni potrzebują. Każdy człowiek potrzebuje doświadczyć przebaczenia, każdy człowiek potrzebuje tego, żeby zajaśniał w jego życiu, żeby uświadomił sobie, że Jezus jest, że Jezus jest Zbawicielem, że jest Mesjaszem, Królem i poddał Mu swoje życie. Więc znowu, życzenia Boga, niekoniecznie nasze życzenia, ale te, które Bóg dla nas ma, one są przejawem tego, czego najbardziej potrzebujemy. A czego Bóg życzy tym, którzy są już Jego dziećmi? Tym, którzy są już przeniesieni z Królestwa Ciemności do Królestwa Światła, do Królestwa Jezusa. Więc życzy nam więcej tego Królestwa w nas. Życzy nam tego, żeby więcej doświadczać Jego właśnie łaski i pokoju. Bo to już jest, ale ja za chwilę powiem o tej walce. Życzy nam, abyśmy upodobniali się do Chrystusa w naszym charakterze, w naszych działaniach, abyśmy czynili tak jak On, uwalniali. Życzy nam, abyśmy nosili pełną zbroję Bożą, wyposażeni, życzy nam używania wyposażenia, które dla nas przygotował. Życzy nam, abyśmy praktykowali Jego dary. Życzy nam, abyśmy byli ludźmi księgi, Jego słów. Abyśmy byli przygotowani do wszelkiego dobrego czynu. Życzy nam, mówiąc więcej, to można powiedzieć, życzy nam wzrostu, dojrzałości. I to jest normalne oczekiwanie rodzica wobec dziecka, prawda? Że świetnie, że jest dziecko, cieszymy się nim. Cieszymy się tym, że w ciągu, powiedzmy, 12 miesiącu, 11, 13 robi te kroki swojego życia trochę niepewne. Cieszymy się, że mówi mama, tata, nieporadnie. Ale gdyby to dziecko miało 20 lat i ciągle nieporadnie chodziło i ciągle mówiło tylko mama, tata tak niewyraźnie, to już ta radość będzie w świecie. Życzymy więcej. Życzymy wzrostu. I widzimy ten wzrost, notabene, że jest czymś pożądanym wszędzie. W doświadczaniu więcej miłości w małżeństwie, doświadczania więcej bliskości w relacji dwojga ludzi. Żeby przyjaźń była taka utrwalona, mocna, to ten wzrost i pragnienie więcej jest, przejawia się tym właśnie w Królestwie, w tym, czego nam życzy Bóg. I wrócę tylko też jeszcze, chcę, żeby to zabrzmiało, że Jego życzenia nie są pobożnymi, nierealnymi życzeniami, że z Jego strony już wszystko jest przygotowane. I tu można to porównać, ale do nas należy jakby wziąć to, wejść w to. I tu jest taka dobra analogia do zdobywania ziemi obiecanej, do Kanaanu. Pamiętacie, nie? Że oni już to mieli. To było dla nich przygotowane. Ale musieli zrobić pierwszy krok. Musieli w wierze, że zawsze Bóg, to jest niesamowite, to jest niezwykłe, to nie jest źle, to jest dobrze. Mówi, współpracujmy. Jesteśmy w tym razem. Chcę widzieć też, że niech to będzie nasza wspólna relacja, nie tylko moja relacja taka dawania. Niech to będzie obopólna więź. Taka ciekawostka, którą mogliście zauważyć, kiedy Izraelici przechodzili przez Jordan. Czy to było tak, że Bóg rozstąpił wody i oni przeszli? Ktoś pamięta? Ale wody się, przeszli, tak? W ogóle przeszli, wiemy, że przeszli. I wiemy, że się wody rozstąpiły, nie? Ale to było tak, że oni najpierw weszli, a potem wody się rozstąpiły. Czyli ten pierwszy, może to nie do końca suchą nogą weszli, bo jednak trochę na początku zmoczyli tą nogę, nie? I nie jedną pewnie. W każdym razie krok wejść w to, co Bóg przygotował, a wtedy Bóg... I to nie jest jedyny raz, kiedy to jest na zasadzie, że Bóg, kiedy my coś czynimy i wtedy dzieją się rzeczy. Tak samo jest z naszym życiem. Czy ten Jezus, który ma wszelką władzę i moc, ten, który uwalnia, ten, który sprawia, że zmieniamy się, czy to znaczy, że już dzisiaj jesteśmy doskonali, teraz, że nasza wiara jest doskonała, że nasze obdarowanie już jest w pełni, korzystamy z tego, czym Bóg nas obdarzył? Czy że jesteśmy wolni w każdej dziedzinie życia, że nie marnujemy już czasu, że nie mamy jakichś związań, jakichś twierdz w naszym życiu? I znowu analogia do Kanaanu, do ziemi obiecanej. Była ich, ale były jeszcze przestrzenie, miejsca, giganci, przynajmniej takimi się wydawali, bo dla Boga to nie byli giganci, którzy powinni być pokonani. Więc zwycięstwo jest nasze, ale mamy po nie sięgnąć. Jest to jedna z najważniejszych walk, która się toczy, żeby te życzenie się zrealizowało, żeby pragnienie Boga się zrealizowało dla nas, jest nasze serce. Bóg też jasno mówi, wiecie, o tym, że tu jeszcze nie jest nasza ziemia. To mamy czekać na nową ziemię. Czekamy na nową ziemię. Jesteśmy pielgrzymami. Tutaj jesteśmy w drodze i rozwijamy się. Nawet kiedy jest mowa o tej dojrzałości, to apostoł Paweł do Efezjan mówi, abyśmy już nie byli dziećmi, ale byśmy stali się dojrzałymi, którzy są właśnie wiedzą, jak żyć. Też jesteśmy przygotowani do funkcjonowania w tym świecie i do tej walki informacjami o szatanie, o tym, że to jest ojciec kłamstwa, próbujący oszukać, zwieść nawet wybranych, który chce niszczyć, który chce pożreć. I walka jest realna. Jedną z osób, która jest wymieniona na kartach Pisma Świętego i jest to smutna historia, to jest kilka zdań dosłownie, jest o pewnym współpracowniku apostoła Pawła. Współpracownicy apostoła Pawła to byli ludzie, którzy byli, tak jak on, powołani do tego, żeby głosić Ewangelię. Razem przechodzili przez różne trudności, doświadczali też wielu Bożych cudów, widzieli, jak Bóg działa. Jeden z nich, o imieniu Demas, coś się stało z jego sercem. Przestał być współpracownikiem. Raczej jest napisane, że to życzenie Boga względem niego, przez jakiś czas przynajmniej, bo nie mamy wszystkiego, mamy tylko dwa zdania o nim, więc mam nadzieję, że Bóg dokończył coś w jego życiu, ale w jakimś momencie apostoł Paweł do niego pisze o nim, że Demas, mój współpracownik, opuścił nas, umiłowawszy świat. Jego serce skierowało się ku czemuś innemu. Przestał Jezus, jego misja, Bóg być w centrum jego życia. I teraz tam następny slajd. Pięknie. I jako takie przygotowanie, coś co niedawno czytałem i to było takim jakby główną inspiracją tego tematu, jest ten fragment z pierwszego listu Jana. O tym, że Bóg mówi, kto ma być w centrum i że należy do nas pewien wybór. Że jedno, wiecie, jest mnóstwo rzeczy, ale ja akurat na to zwróciłem uwagę, więc tym się z wami dzielę, mając nadzieję, że czy ufam, że to jest coś, co na teraz przyda się każdemu z nas. Mówi tak, nie kochajcie świata ani tego, co go napędza. Kto darzy miłością świat, nie ma w nim miłości Ojca, bo wszystko, co steruje światem, rządzę ciała, rządzę oczu, pycha życia, nie pochodzi od Ojca, to należy do świata. Świat natomiast przemija, a wraz z nim jego rządzę. Ten zaś, kto pełni wolę Boga, trwa na wieki. Nie kochajcie świata ani tego, co go napędza. Jest taka piosenka, że to pieniądze, pamiętacie? Nie pamiętam po angielsku, jak to idzie, ale te pieniądze sterują tym światem, że one powodują, że on się kręci. Money makes this world go round. Jakoś tak to leci. Taka stara piosenka, którą gdzieś pamiętam z jakichś filmów. Być może nie tylko pieniądze napędzają ten świat. I tutaj, natomiast też jest taka jeszcze jedna taka ważna uwaga, że ten świat, do którego jesteśmy przywiązani, który jest fizycznie tym, co znamy najlepiej, duchowo jesteśmy tacy nowonarodzeni, to się tak dopiero rozglądamy, uczymy i wchodzimy w ten świat duchowy, w tą rzeczywistość duchową. Natomiast ten świat obecny jest czymś, co dobrze znamy i widzimy, co tam działa. Nie? To ciekawą rzeczą jest to, że królem tego świata nazwany jest szatan. To znaczy, że ten świat nie jest jakimś takim bardzo przyjaznym światem, miejscem, co zresztą doświadczamy, że nie jest za bardzo przyjazny. Możemy funkcjonować w nim, ale dzikość jest jego naturalnym, taka dzikość, mam na myśli chaos, bezład, brak porządku, jest jakimś czymś, co się dzieje standardowo, że to jest właśnie nieporządek jest tym, co się dzieje. Trzeba wkładać wysiłek, trzeba włożyć pracę, żeby był porządek. Popatrzcie na swój pokój, prawda? Normalnie rzecz biorąc, tam jak się nic nie robi, to będzie się robił chaos. Więc to, co go napędza, czy to, kto kieruje tym światem, to szatan, ten, który chce pożreć, ten, który chce oszukać, ten, który chce zwodzić, ten, który nienawidzi nas i chce zniszczyć wszystko, co dobre. Więc nie dziwmy się, że coś jest nie tak, że są przeciwności. I szatan używa naszego ciała, czy pewnego systemu rzeczy, naszych schematów. I tutaj jest napisane, są trzy rzeczy. Rządzę ciała, rządzę oczu i pycha życia. I to trzeba wyjaśnić, pewnie już słyszeliście różne kazania na ten temat, albo oglądaliście coś na ten temat. Ale tak krótko mówiąc,
To, jak wpływa na nas szatan, chce nas zwieść, to poprzez apetyty naszego ciała. Już lepiej brzmi apetyty niż żądze, prawda? Czy pragnienia naszego ciała. Coś, ale wtedy, kiedy stają się centrum, kiedy stają się tym, co nami steruje. Nic złego, to normalne, że odczuwając głód chcemy coś zjeść. Nic złego, że kiedy jest zimno, ubieramy się. Nic złego, że chcemy dobrze wyglądać, kiedy inni na nas patrzą. Ale kiedy to staje się centrum, to zaczyna sterować nami, to spycha różne Boże pragnienia, to nie ma miejsca już, żeby te pragnienia Boże się realizowały. Nie ma tam już na to po prostu miejsca. To jest coś w stylu, że nie możemy dwóm Panom służyć. Albo służymy Bożym pragnieniom i Bożym życzeniom, albo tym życzeniom, które gdzieś tam do naszego serca się wkradają. Oczywiście, że to będą też pragnienia seksualne i to w naszym świecie jest mocno pokazywane, że to jest to, co spełni cię, to jest to, co da ci szczęście, będzie tym błogosławieństwem, którego pragniemy. Żądze oczu to będą to, co przez nasze oczy przychodzi do nas, patrząc na co różne te pragnienia, które są pobudzane. Wspomniałem wcześniej o tym życzeniu, żeby dziecko uczyło się grać na pianinie. Na fortepianach starych, tych nieelektronicznych, były struny. To trochę samo jak w gitarze. One są najczęściej przykryte, żeby tam nic nie rezonowało z tymi strunami. Jeden z takich autorów chrześcijańskich, których bardzo cenię, John White, użył przykładu, analogii, że szatan próbuje wydawać dźwięk tak, żeby te struny w tym fortepianie rezonowały. I tak trochę zadziała, nie? Wiecie, pamiętacie z fizyki, nie? Drgania się przenoszą przez powietrze. Kiedy damy ten sam ton, to ta struna zaczyna drgać. I szatan próbuje pobudzić też przez nasze oczy, nie tylko zresztą przez dotyk różne, to, żeby w nas pewne pragnienie było uruchomione i żebyśmy zrealizowali je w sposób, który będzie nieboży. Który będzie życzeniem szatana raczej. Będzie takim skrzywieniem, będzie za szybko na przykład, albo z niewłaściwymi ludźmi, w niewłaściwym środowisku, niewłaściwe rzeczy, żeby zaspokoiły nasze... Więc oczywiście jest nam cieplej, ale okazało się, że płaszcz jest kradziony. Więc taka trochę, wiecie, problem, nie? Jesteśmy najedzeni, ale to był fast food. Więc na dłuższą metę i tak dalej, nie? Czujecie, że to będą... rzeczy, które nas w końcu zniszczą albo będą negatywne konsekwencje. Więc mamy zamknąć, ten autor używa takiego przykładu, zamknąć tą klapę i przestać słuchać tego dźwięku, skupiać się na tym, co szatan do nas próbuje przemówić. Żądze pycha życia to gdzieś związane są właśnie z tymi pragnieniami, gdzieś tam do końca związanego pewnie z poczuciem bezpieczeństwa i jakąś tam naszą pozycją, ale nasze ambicje, abyśmy mogli pokazać się, abyśmy mogli być w centrum, żebyśmy mogli czasami mieć władzę, autorytet. I są tam dobre rzeczy, wiecie, szacunek jest czymś, co należy nam się niejako, bo Bóg dał nam taką godność, jesteśmy nie byle kim. Stworzeni przez Boga, przez Stwórcę, umiłowani przez Niego, dziećmi Boga. Ale kiedy to stanie się żądaniem od innych i będziemy używać nawet manipulacji, żeby ten szacunek uzyskać, to już jesteśmy, to jest to ta pycha życia. Więc różne rzeczy tutaj są, możecie doczytać, popatrzeć, modlić się o mądrość, Bóg to wyjaśni, ale te rzeczy, to co ten świat napędza, należą do tego świata i wtedy to wszystko przeminie, a wola Boża jest czymś innym. Boże życzenia są czymś innym. Czyli skoro, tak można podsumować, skoro miłość do świata oznacza oddanie się skarbom tego świata, filozofiom tego świata i priorytetom tego świata, to Bóg mówi, a moje królestwo jest inne. Słyszeliście, że Pan Jezus, kiedy mówił o królestwie, często tam jest, robicie tak, ale ja wam mówię tak. Naszym priorytetem co ma być? Co jest jego i życzeniem, i pragnieniem, i dla nas najlepszą? Szukanie najpierw Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości. I to ostrzeżenie, że nie może być dwóch rzeczy w centrum. Albo Bóg jest w centrum, albo coś innego jest w centrum i wtedy ta Boża wola, Boże życzenia się nie mogą zrealizować. Nie możemy być jednocześnie oddani Bogu i światu. Pewnym rozwiązaniem, tutaj mi się pochował mój ten, pewnym rozwiązaniem jak chronić się, jak dbać o swoje serce. Możemy patrzeć tutaj, to ja bym proponuję, jest tego więcej, ale ja proponuję, żeby zadbać o swoje serce, proponuję zwrócić uwagę na modlitwy apostoła Pawła względem nas. Ale tutaj właśnie powiem, że pomożemy modlić się: Boże, spraw, żebyś Ty był w centrum. Boże, spraw, żebym nie uległ pokusie. I to są dobre, to nie są złe modlitwy. Nie chcę, żeby mi się dobrze wiodło, żebym zrozumiał, jaka jest Twoja wola. To są wszystko dobre prośby, dobre modlitwy. Ale tak przypomniał mi się Salomon, który miał być królem, miał zarządzać ludźmi, miał prowadzić to królestwo i Boży lud. I on nie modlił się o bogactwo, powodzenie, modlił się o mądrość, nie? Więc oczywiście o mądrość też się możemy modlić, to też jest dobre, ale ja nie o tym myślę. Myślę o tym, czy naszą modlitwą nie powinno być właśnie, i to przejawia się, słuchajcie, ostatnimi miesiącami w naszym kościele ten tekst i ta kwestia, właśnie objawienie miłości Boga. Jakoś wiem, że trochę może jestem zafiksowany. Mieliśmy konferencję o ojcowskim sercu Boga i fragment z pierwszego... pierwszego listu do Efezjan o tym, żebyśmy mieli oświecone serce, abyśmy mogli zrozumieć, jak Bóg nas kocha, że jest czymś ważnym. Ale czy nie jest tak, że jeżeli nasze serce jest przepełnione doświadczeniem miłości Boga i miłością do Boga, to wszystko się ładnie układa, trochę jak kiedy magnes jest postawiony przy kompasie, to nagle wszystko się tam, te cała wskazówki, wszystkie wskazówki kompasów wszystkich kierują się do niego. Dlatego właśnie kierujemy się na północ, kiedy mamy kompas, bo tam jest ten magnes, ten punkt magnetyczny Ziemi. Więc czytając te słowa, żeby ta prośba o objawienie i poznanie Boga, Jego miłości, przeczytajmy. Proszę, apostoł Paweł tak mówi, proszę, aby Bóg naszego Pana Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały, dał wam ducha mądrości i objawienia dla dogłębnego poznania Go. Pragnę, abyście, mając oświecone oczy waszych serc, zobaczyli, jaka nadzieja się wiąże z waszym powołaniem, jakie bogactwo chwały, jakie dziedzictwo, jakie jest Jego dziedzictwo wśród was, wielkość Jego mocy względem was. Więc to są te rzeczy, które On prosi. To jest objawienie Boga. I to powoduje, że wszystkie rzeczy, wszystkie te substytuty, które szatan będzie nam poddawał, one nie będą miały na nas mocy. Jego dźwięk będzie taki, że te próby rezonowania w naszym życiu szatańskich różnych pogłosów będą nieskuteczne. Ale żeby to się działo, to musimy iść w tą stronę. To jest jego pragnienie. To jest moją modlitwą w ubiegłym... 2 lata temu była dokładnie ten fragment i jeszcze fragment następny, ten z 3 rozdziału. Ponieważ widziałem, że to, co robię, nie jest złe. To, czym się zajmuję, nie, to jest nawet Bożą wolą. Ale jeśli ma to się dziać z radością, jeśli ma to się dziać taką szczerością i ze spełnieniem, to potrzebujemy przemian. Ja potrzebowałem przemiany serca. Więcej Bożego objawienia, więcej objawienia Jego miłości. I ta modlitwa z 3 rozdziału o to posilenie mocą w wewnętrznym człowieku, o to, żeby przez wiarę Chrystus nie tylko bywał, ale zadomowił się w moim sercu. Aby to pojęcie i doświadczenia Jego miłości, szerokości, długości, wysokości, głębokości, wszystkich wymiarów Jego miłości jest czymś, co nie jest tylko życzeniem, pragnieniem apostoła Pawła, które ładnie może brzmiało, mógł takie kartki wysyłać każdemu, wiecie, każdemu z członków kościoła w Efezjan, taką karteczkę, życzę Ci tego i tego, nie? Żeby twój wewnętrzny człowiek, ale to jest nasze największe, tak uważam, podstawowe pragnienie, doświadczyć Boga w naszym życiu, doświadczyć Jego bliskości, obecności, Jego miłości. To nawet odbijało się trochę jednej z piosenek, którą śpiewaliśmy. Że wtedy wszystko jest we właściwym porządku. I być może jesteś zaangażowany w różne, na pewno jesteś zaangażowany, wielu z nas robi różne rzeczy, jesteśmy w takiej służbie, w innej służbie, bywamy w grupach domowych, staramy się mówić naszym przyjaciołom, rodzinie, znajomym o Chrystusie, chcemy dobrze wychować nasze dzieci. To są wszystkie powołania, dobre powołania, które Bóg ma dla nas. Ale jeśli gdzieś zgubimy z tym naszym sercem się, to będzie takie suche, to będzie powodowało, że nasze serce będzie jak ta ziemia. Pamiętacie, taki psalm jest chyba 51 albo 3, że pragnę Ciebie jak ziemia spragniona deszczu. Ja akurat pochodząc ze wsi miałem okazję widzieć taką ziemię. Jak wygląda ziemia, która jest sucha, która jest spieczona. To trochę jak w tych filmach, które też może oglądaliście, kiedy pokazana jest susza w Afryce czy gdzieś. Taka popękana ziemia, takie jakby kawały, takie wszystko się rozstępuje i ta woda aż, jeśli jest, to ona tam wchodzi jak w masło, wiecie. Wchodzi jak właśnie w suchą, spieczoną ziemię. Problem jest taki, że szatan będzie nam podsuwał do tego naszego serca inne płyny. Możemy tam, nie wiem, jakieś soki wlewać, nie? Niech to będzie, że będziemy dbali o nasze ciało, nie? Na przykład, nie? To spowoduje, że ziemia będzie mokra, ale to nie wiem, czy te roślinki będą dobrze rosły, czy te owoce będą takie bardzo dobre. Możemy tam wlewać do tej suchej ziemi Coca-Colę. A co? Czemu nie? Albo Pepsi-Cola, jeśli ktoś woli. To sprawi, że ziemia będzie mokra, te dziury się tam zasklepią, ale to nie będzie chyba dobre dla owocności tej ziemi. To trochę tak na dłuższą metę chyba nawet zepsuje tą ziemię. Zniszczy, że tam nic nie wyrośnie. Więc szatan podsuwa nam różne substytuty, ale jest woda, która jest Jego miłość, Chrystusa. Jest Duch Święty. Jest szukanie bliskości, której doświadczamy też często właśnie w ramach wspólnoty, bo Bóg promuje Kościół. Bo Bóg, pewne rzeczy się dzieją właśnie w ramach wspólnoty, a nie kiedy jesteśmy sami. To nie znaczy, że jesteśmy mniej kochani sami. Jesteśmy tak samo kochani, po prostu Bóg promuje Kościół. Więc ta woda to miłość. Ta woda to Duch Święty. Ta woda to bliskość. Ta woda to doświadczenie pocieszenia. Ta woda to On sam. Dlatego mówiłem, że Bóg, krótko mówiąc, to, czego życzy nam Bóg, to siebie. Ponieważ Jego najbardziej potrzebujemy. Za chwilę poproszę tutaj członków Rady Zborowej i chcemy życzyć wam czegoś. Każdy z nas o coś się pomodli dla nas. Mamy dla was, mam nadzieję, Boże życzenia, nie pobożne życzenia. Natomiast chcę zostawić was jeszcze z pytaniami. Możecie sobie zrobić zdjęcie, nie, drukarka mi padła, nie wydrukowałem, ale jeśli możecie sobie zrobić zdjęcie lub zawsze na YouTubie jest na końcu, to też jest wyświetlone przecież. Ale kiedy myślicie o tym, czego Bóg pragnie dla nas, to co najbardziej rezonuje dzisiaj u ciebie? I być może ktoś myśli, Bóg pragnie dla mnie używania darów duchowych i to jest to, co chciałbym w tym roku, żeby był jakiś przełom. A może myślisz w ogóle jeszcze wcześniej, że to, co słyszałem, że Bóg pragnie, abym czuł się uwolniony od moich grzechów, doświadczył przebaczenia, jest tym, co jest twoim pragnieniem. Jest to możliwe i chętnie porozmawiam z tobą po nabożeństwie, jeśli to jest twoje pragnienie. Krótko mówiąc, Jezus oferuje każdemu swoje życie. To przebaczenie, wystarczy poprosić Go o przebaczenie, zwrócić się ku Niemu, prosząc Go o przebaczenie i On je da. Jest tam więcej rzeczy, ale to tak w skrócie. Jeśli pragniesz doświadczyć Jego miłości bardziej, bo wiesz, że jesteś kochany, ale to tak gdzieś jest głównie w głowie, a w sercu tak nie do końca, to może być tam ten fragment z Efezjan 3 może być twoją modlitwą przez najbliższy miesiąc, a może dłużej. Aż Bóg użyje tego, bo to my jesteśmy jakoś nieskalibrowani, to my potrzebujemy się dopasować. Wiecie, to jest tak, że jesteśmy tak niesamowity jest Bóg, że przyjął nas, ale jesteśmy w trakcie leczenia, usuwania różnych barier, usuwania różnych twierdz. I Bóg pokona kilka twierdz i wtedy doświadczymy tego też w sercu, tej bliskości i Jego realności w naszym życiu. Być może tutaj to pytanie o tych praktyki i nawyki życiowe. Może coś trzeba usunąć. Może jest coś, co nie jest złe samo w sobie, ale nie przybliża mnie. a zajmuje czas, zajmuje energię. Sok jabłkowy nie jest zły, ale jak wlewam, jeśli to on ma zapełnić moje życie i być moim sposobem na relaks czy nowe życie, to nie zadziała na dłuższą metę. Trochę, wiecie, ziemia będzie mokra od tego soku, tak, ale nie zadziała. Więc moje... Wiem, że już kiedyś pytałem o to, ale to warto przepatrywać swoje życie i czemu nie na początku roku. Czy moje nawyki, czy to... Niektóre komórki, niektóre komputery mogą pokazywać, na co oglądałem i w jakich aplikacjach byłem najczęściej. Taka czasami trudna wiedza, ale dobra wiedza, myślę. Czasami ja byłem zdziwiony niektórymi informacjami. A na co poświęcam swój czas? No bo dobre rzeczy mogą być wrogiem najlepszych rzeczy. Do jakich dyscyplin, aktywności takich bożych Bóg mnie wzywa? Może oglądam te nabożeństwa tylko online? Może warto, żebyś przyszła, czy tutaj na Wodną, czy gdzieś w miejscu, gdzie jesteś, spotkał się z innymi wierzącymi. Może jakaś grupa z innymi ludźmi. Może dyscypliny duchowe, które Bóg mówi. Pan Jezus powiedział takie ciekawe rzeczy odnośnie postu, prawda? Że będą pościć. Mam wrażenie, że to taka jest wiedza teoretyczna, że wiem o poście. Jestem wdzięczny za ubiegły tydzień, za to, że to dla mnie była też motywacja, żeby powstrzymywać się trochę od posiłków i skupiać się, nie to, żeby tylko się powstrzymywać, wiecie, to ma walory zdrowotne oczywiście, ale żeby ten czas zamiast tego skupiać się na Bogu, zastąpić raczej, pokazywać, że to nie moje ciało rządzi, ale Duch rządzi, że ja władam moim ciałem, a nie ciało mną. Więc czy regularne czytanie pisma, czy regularne spotkania się, czy może jakiś kontakt z kimś starszym wierzącym. Tutaj jest szereg różnych opcji, ale warto, nie marnujmy naszego życia, tak powiem. Nie bądźmy na 50%, kiedy możemy być na 100%. A możemy być. To jest tylko kwestia czasu. Ale otwórzmy to, a raczej odkopmy to pragnienie, jeśli ktoś nawet nie czuje tego pragnienia. Tutaj nie ma, co się, wiecie, nie ma ściemy, nie ma... Bóg widzi dokładnie, jacy jesteśmy, co myślimy, czy mamy do Niego pretensje, czy nie mamy, czy mamy jakieś żale, czy nie, czy jesteśmy pewni czegoś, czy nie. Tutaj On nas kocha i możemy do Niego przyjść jak dziecko, pamiętacie tą piosenkę? Śmiało, bo On już jest przychylny. Nie musimy błagać Go o przychylność, On już jest przychylny. Nie musimy Go błagać o troskę, On już się zatroszczy, już się troszczy o nas. Nie musimy mieć nadzieję, że może będzie blisko, On już jest blisko. To my skalibrujmy te nasze... Pamiętacie takie z filmów, takie radia, że tam się kalibrowało? Albo skądś tam z muzeum? Aż wtedy ta fala właściwie jest odbierana i pełnia tego, co radiostacja zapanowała, i słuchać to w domu. Więc zapraszam teraz Radę. Ja pierwszy pomodlę się słowami tego fragmentu z Efezjan 3 o nas. Niech to jest moje życzenie dla was. To jest Boże pragnienie dla każdego z nas, dla mnie, dla was. Przyjmijcie te słowa jako właśnie takie błogosławieństwo, tak? Dobre życzenie, dobre słowa. Że Bóg mówi coś. Nie tylko mówi, bo skoro On mówi, to jest ten, który kiedy mówi, to się dzieje. Pamiętacie? To jest ten Bóg. To jest ten, który mówi. I wtedy rzeczy się dzieją. Więc Tato, dziękuję Ci za to, że możemy być pewni Twojej przychylności, pewni Twojej miłości, Twoje poświęcenie, to, że posłałeś swojego Syna, to, że On wziął na siebie cały ciężar naszych win i wszystkie nasze nieprawości, cały grzech został przybity do krzyża. Możemy bez obaw się do Ciebie zbliżać. Dziękuję Ci, że usuwasz te bariery. Ale jesteśmy jeszcze w procesie, jesteśmy jeszcze w tym, żeby wzrastać, w tym, żeby rosło w nas, Twoje rzeczy w nas rosły, Twoje królestwo się rozprzestrzeniało. I dlatego właśnie tak jak Paweł modlił się, ja też się modlę, Panie, o nasz Kościół, o siebie, o każdego z nas. Abyśmy byli posileni mocą, Twoją mocą, Twojego Ducha w naszym wewnętrznym człowieku, tym, który stworzyłeś w nas. Tak jak Ty jesteś pełen bogaty, jesteś bogaty w swoich darach, w swojej chwale. Też proszę, aby w każdym z nas, w każdym sercu każdego z nas, Panie Jezu, abyś Ty był tak na stałe, abyś zadomowił się. Chcemy, Panie, pragniemy, prosimy, żebyśmy byli zakorzenieni i ugruntowani w Twojej miłości. Panie, proszę Cię, objaw naszą, tą miłość, każdy jej aspekt naszego życia, czy w przebaczeniu, czy w tym, że jesteśmy chciani, że jesteśmy ważni dla Ciebie, że mamy wszystko w Tobie, że zatroszczysz się. Panie, objaw tą miłość, abyśmy mogli ją poznać. I wypełniaj nas całą swoją pełnią, tak żeby każdego dnia, każdego tygodnia, każdego miesiąca i tak aż nas weźmiesz do siebie i spotkamy się z Tobą, abyśmy byli coraz bardziej pełni Ciebie. Niech tak będzie. Amen.